dobry wieczór ze Słowem.
Na zegarze 3 minuty po godzinie 21. Dobry wieczór, witamy serdecznie i zapraszamy na ostatnią przed wakacjami radiową Akademię Biblijną. Dobry wieczór ze Słowem. A dzisiaj z Państwem Joanna Jaromin. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, witam gorąco wszystkich Państwa na ostatnim, jak już Pan Robert wspomniał, spotkaniu przed wakacjami.
Od razu może przypomnimy Państwu, jak mogą się Państwo z nami skontaktować. Pole.pl to jest adres elektroniczny, a telefon też do Państwa dyspozycji 774526637. Zapraszamy do 22.
Razem ze mną jest dzisiaj ksiądz profesor Mariusz Losik, znany Państwu doskonale. Szczęść Boże, księże profesorze.
Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło.
Drodzy Państwo, gdy czytamy Ewangelię, zauważamy, że Pan Jezus często posługuje się w swoim nauczaniu obrazami z życia. Takie mowy nazywamy przypowieściami i nimi właśnie dziś się zajmiemy. Wraz z księdzem profesorem chcielibyśmy za chwilę przybliżyć Państwu kilka z nich. Dlaczego Pan Jezus tak często mówił w przypowieściach? No cóż, nie bez przyczyny nazywano go nauczycielem. Był nim w pełnym tego słowa znaczeniu i zdawał sobie sprawę z tego, że jego słuchacze, często ludzie bardzo prości, niejednokrotnie mogliby mieć trudności ze zrozumieniem jego słów. Dlatego też posługiwał się różnymi sposobami, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Dzięki przypowieściom, czyli właśnie tym krótkim opowiadaniom zawierającym porównanie pewnych znanych z życia sytuacji czy też obrazów, mógł z pewnością łatwiej dotrzeć do większej liczby słuchaczy, przekazując im w sposób prosty wzniosłe treści o Królestwie Bożym, o Bożej miłości, miłosierdziu, o zbawieniu. Okazuje się jednak, że czasem mamy problem z interpretacją niektórych przypowieści. Księże profesorze, czy możemy przedstawić przykłady takich tekstów?
Zapraszam do zatrzymania się nad pewną przypowieścią Jezusa zapisaną na kartach Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale. Przypowieścią o zaproszonych na gody, która budzić może w nas pewne wątpliwości co do jej interpretacji. Posłuchajmy jej najpierw. Mówił Jezus: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa. A inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przepatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przypowieść o zaproszeniu na ucztę weselną budzi trudności interpretacyjne, proszę Państwa, z punktu widzenia zwykłej logiki. Bo czytelnik zadaje sobie pytanie, skoro wydający przyjęcie zapraszał bez wyjątku wszystkich, a takie stwierdzenie znajduje się w tej przypowieści, idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. Skoro takie zaproszenie jest skrywane, to jakże możemy się dziwić, iż jednemu z uczestników brak stroju weselnego? Próba wyjaśnienia tej trudności może iść w jednym z trzech kierunków. Najprostsze, aczkolwiek nie mające silnego uzasadnienia w tekście, rozwiązanie głosi, że każdy z zaproszonych, zanim przybył na ucztę, winien sam się do niej przygotować przez przywdzianie odpowiedniego ustroju. Jednak, proszę Państwa, wydaje się, że to rozwiązanie jest zbyt słabo uargumentowane, bo tak jakby nie było czasu w ogóle na to, aby pójść do domu, przygotować się na tę ucztę. Ci słudzy zapraszali absolutnie wszystkich, którzy tak jak stali, powinni już iść do Pałacu Królewskiego. Rozwiązanie drugie ma charakter bardziej literacki, a mianowicie mogło chodzić, proszę Państwa, o dwie odrębne przypowieści, z których jedna mówiła o tym, że król zaprasza na ucztę wszystkich, czyli wszyscy zaproszeni są do udziału w Królestwie Bożym, a druga przypowieść mówiła o tym, że nie może być uczestnikiem Królestwa Bożego ten, kto nie jest do tego przygotowany. I właśnie ewangelista miałby połączyć obie przypowieści ze względu na wspólny dla nich motyw uczty. Ta przypowieść znajduje się w Ewangelii według świętego Mateusza. Otóż, proszę Państwa, trzeba nam zdać sobie sprawę, że Mateusz, który był Żydem i kierował swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, funkcjonował znakomicie w tej mentalności semickiej, która była jego rodzinną mentalnością. Otóż to my w naszym zachodnim myśleniu opartym czy ukształtowanym o starożytną myśl filozoficzną Grecji czy o antyczną myśl prawniczą Rzymu jesteśmy tak ukształtowani, że coś, co nam wydaje się logiczne, jest logicznym tylko wtedy, kiedy mamy jedną przesłankę, drugą przesłankę i z tego wynika konkretny wniosek i ten ciąg następujących po sobie wniosków łączy się ze sobą. Otóż, proszę Państwa, nie tak jest w myśleniu semickim, nie tak jest w myśleniu u starożytnych Izraelitów. Żydzi myśleli obrazami. Mieli jeden obraz, wyciągali z niego wniosek, a później następny obraz, z którego wyciągali zupełnie inny wniosek i te dwa obrazy nie musiały się łączyć ze sobą. Bardzo ciekawie widać to w niektórych zapowiedziach proroków. Jeżeli czytamy księgi prorockie, to mogą nas dziwić, proszę Państwa, pewnego rodzaju przejścia czy przeskoki, które z punktu widzenia logiki wydają się zupełnie niezrozumiałe. Dla przykładu prorok wypowiada wyrocznie Boga w stylu: za twoje grzechy ześlę na ciebie karę, spadną na ciebie, Jerozolimo, wszystkie plagi, tak jak niegdyś spadły na Egipt. I nagle tonacja bez żadnego przejścia zupełnie zmienia się. I mówi prorok dalej: i przebaczę ci twoje winy, i umiłuję cię, i będziesz obfitowała w dostatek. Zupełna zmiana tonacji bez żadnego łącznika, który by te dwa obrazy zestawione ze sobą łączył. Być może, proszę Państwa, właśnie taki zabieg jest w tej przypowieści, którą właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Pierwszy obraz to taki, że absolutnie wszyscy zaproszeni są na ucztę, czyli wszyscy zaproszeni są do Królestwa Bożego. A drugi obraz to taki, że na uczcie nie może być ktoś, kto nie ma stroju weselnego, czyli na uczcie dzieci Bożych w niebie będą uczestniczyć tylko ci, którzy mają szatę łaski uświęcającej. A oto kolejna przypowieść Jezusa, również z Ewangelii według świętego Mateusza, która może budzić pewne trudności w interpretacji. Otóż w 24 rozdziale Mateusza od 45 wiersza czytamy tak: któż jest twym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki sługa, zły, powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan owego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W tej przypowieści, proszę Państwa, którą najczęściej nazywamy przypowieścią o słudze wiernym i niewiernym albo leniwym, uderza pewna niewspółmierność, jak się wydaje, niewspółmierność wymierzonej kary w stosunku do przewinienia. Za niewypełnienie zadań sługi zostaje on skazany na śmierć i to śmierć poprzez ćwiartowanie. Jak rozwikłać taką trudność? Otóż użyty tu grecki czasownik dichotomeo oznacza dosłownie rozciąć na dwoje. Ów leniwy sługa miałby więc ponieść śmierć przez rozcięcie na dwoje. Czy rzeczywiście o to chodzi? Okazuje się, proszę Państwa, że w jednym z kumrańskich zwojów, a więc manuskryptów znalezionych w Qumran, w grotach niedaleko Morza Martwego, czasownik dichotomeo został użyty w znaczeniu odłączyć. Nie oznacza on tam tyle co ćwiartować, ale rozdzielić na dwoje w znaczeniu odłączyć, oddzielić. I odnosi się do ludzi nieprawych, którzy będą oddzieleni od synów światłości. Może więc w tym właśnie duchu należy interpretować tę przypowieść. Jeszcze bardziej natomiast prawdopodobne wydaje się błędne odczytanie tekstu aramejskiego, bo należy przypuścić, że ta przypowieść wcześniej była z całą pewnością wypowiadana, ale może nawet spisana w języku aramejskim. Otóż aramejski czasownik natach oznacza zabrać, natomiast czasownik nitach oznacza ćwiartować. A ponieważ w języku aramejskim nie zapisywano samogłosek, tak jak i w języku hebrajskim, a więc mamy zwykły układ kilku liter N, T, T, H. I ten układ liter N, T, T, H można odczytać w obydwu znaczeniach, albo jako ćwiartować, albo jako zabrać. Widać, że grecki tłumacz sięgnął po to pierwsze słowo, ćwiartować. Natomiast być może w języku oryginalnym, aramejskim, chodziło o zabrać. Chodziłoby więc o pewną formę ekskomuniki. Ten, kto jest niewierny, zostanie zabrany od grona tych, którzy są wierni. Taką właśnie ekskomunikę zresztą pierwsi chrześcijanie praktykowali, co poświadcza święty Paweł, choćby w liście do mieszkańców Koryntu.
Bardzo dziękujemy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy teraz utworu ze słowami wiersza Bolesława Leśmiana-Szewczyk.
Ostrzem w czub komina, latarnia się na palcach wspina. W mgłach, gdzie kończy się ulica, obłędny Szewczyk kuternoga, szyje wpatrzone w znór podmęty buty na miarę stopy Boga. Co mu na imię nieobjęty? Błogosławiony trud, z którego twórczej mocy powstaje taki but wśród takiej srebrnej nocy. Panie obłoków, panie naść z mej dłoni dar obfity, abyś nie chadzał w niebie bosy i stóp nie ranił o błękity. Niech duchy paląc gwiazd pochodnie powiedzą kiedyś w chór powodzi, że tam, gdzie na świat chęć przychodzi, Bóg przeobuty bywa godnie. Błogosławiony trud, z którego twórczej mocy powstaje taki but wśród takiej srebrnej nocy.
mogę. Przebacz, że pośród mroku cienia nic ci prócz butów dać nie mogę. W życiu nic nie ma oprócz życia, więc żyję, póki starczy siły. W życiu nic nie ma oprócz życia, więc żyję, aż po kres mogiły.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pomóż z nami, młodzieży z ubogich rodzin, zdobywać wykształcenie. Dowiedz się więcej o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na www.radioplus.pl.
Po reklamie.
Dobry wieczór ze słowem.
No i po krótkiej przerwie jesteśmy z Państwem ponownie w audycji Radiowa Akademia Biblijna. Dobry wieczór ze słowem, 20 minut po 21.
Szanowni Państwo, utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą...
Pięknie zagraliśmy, w ogóle chciałbym jeszcze dodać.
Wprowadził nas poniekąd w teksty, które chciałabym teraz Państwu przedstawić. Są to dwie przypowieści również z Ewangelii według świętego Mateusza. Pierwszą z nich jest przypowieść o skarbie ukrytym w roli. Znajduje się ona w rozdziale 13, który czasem nazywamy księgą przypowieści, ponieważ zawiera aż 7 przypowieści. W wersecie 44 posłuchajmy. Królestwo niebios podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Proszę Państwa, przypowieść króciutka, zaledwie jeden werset i występuje wyłącznie w Ewangelii świętego Mateusza. Nie ma żadnych swoich tekstów paralelnych u innych ewangelistów. Jak ksiądz profesor już wcześniej wspomniał, Mateusz kierował swoją Ewangelię do judeochrześcijan. Dlatego też używa on sformułowania Królestwo Niebieskie czy Królestwo Niebios, a nie Królestwo Boże. Żydzi bowiem unikali używania imienia Bożego i często zastępowali je właśnie rzeczownikiem niebo. Na początku warto jeszcze zauważyć, że wcześniejsze przypowieści tego rozdziału, czyli przypowieści o siewcy, o chwaście, o ziarnie gorczycy i o zaczynie, były wygłoszone do tłumu i do uczniów. Przypowieść o skarbie natomiast i te, które po niej będą następowały, jest już skierowana wyłącznie do uczniów. To od tego momentu Jezus szczególnie akcentuje zadania, które mają spełniać Jego uczniowie, czyli także my, którzy nosimy Jego imię, nosimy miano chrześcijan. Wracając już do przypowieści, zwróćmy uwagę na termin skarb. Występował, zresztą występuje nadal, on w wymyślonych ludowych baśniach jako zbiór dóbr o nieocenionej wartości. Słowo to wywołuje różne tajemnicze, szczególnie wyobrażenia. Legendy i podania o skarbach krążą od wieków, rozbudzając ciekawość i chęć przygody. Ludzie zdolni byli zostawiać wszystko, mając przed sobą tylko jeden cel – znalezienie skarbu w nadziei, że później ich życie zmieni swój bieg, że znikną wszystkie troski i trudy życia, gdyż takie wielkie znalezisko mogłoby rzeczywiście zmienić na lepsze całe ich życie. Jezus także mówi o takim właśnie skarbie, który zmienia całe życie człowieka. Takie właśnie jest Królestwo Boże. Ono jest najwyższym z wszystkich innych bogactw. W przypowieści naszej spotykamy sezonowego najemnika, który pracuje na polu. Wiemy, że jest najemnikiem, ponieważ gdyby był właścicielem pola, nie musiałby go kupować. Przypadkowo, pracując właśnie na tym polu, natknął się na ukryty w nim skarb. Ponieważ pole nie należy do niego, żeby wejść w jego posiadanie, musi kupić właśnie samo pole. Podejmuje więc decyzję, w której ryzykuje właściwie wszystko, co posiada, wszystkie swoje dobra, by nie stracić tej wyjątkowej okazji. Według prawa starożytnego Izraela, zresztą także rzymskiego, każdy, kto kupił rolę, stawał się również właścicielem ukrytego w niej skarbu. Nawiasem mówiąc, znalezienie skarbu w Palestynie właśnie w takich okolicznościach było całkiem prawdopodobne, ponieważ często zdarzało się, iż ludzie ukrywali w ziemi swoje dobra przed okupantem. Możemy zresztą odnieść się do przypowieści o talentach, gdzie trzeci sługa zakopuje talent w ziemi, aby uchronić go przed utratą, ale akurat w tej przypowieści odwraca się to zdecydowanie przeciwko niemu. Musimy zwrócić uwagę także, proszę Państwa, jeszcze na słowo, które w zasadzie nadaje kolorytu naszej przypowieści. Jest to termin chara, czyli radość. Wyraża on emocje, które podyktowane są faktorami zewnętrznymi. W odróżnieniu do szczęścia, które jest przez wszystkich poszukiwane, radość może być obecna w życiu także w momentach przygnębienia, zniechęcenia. Zresztą wystarczy tutaj sięgnąć do początku list do Hebrajczyków. Może być radość obecna także w okresach, w których wiara ciągle jest poddawana próbie. Tutaj z kolei właśnie taki wyraz radości daje święty Jakub w swoim liście na początku pierwszego rozdziału. Nasza przypowieść ukazuje nam zatem radość ze znalezienia skarbu. Jest ona tak wielka, że prowadzi do zapłacenia nadzwyczajnej stawki, by ten skarb posiąść na własność. W porównaniu z tym skarbem inne posiadane dobra są nędzne i marne. Ich wartość nie ma tutaj właściwie żadnego znaczenia. Te rzeczy są nieistotne w przeciwieństwie do tego rzeczywistego majątku, można tak powiedzieć, którym, jak wiemy, jest Królestwo Boże. Podobnie jak bohater przypowieści wobec tego nadzwyczajnego znaleziska odczuwa radość, tak też niezmierna radość staje się udziałem każdego, kto odkrył nieporównywalną do niczego wartość Królestwa Niebieskiego. Radość i zdecydowane wykorzystanie tej jedynej okazji pozwala właśnie zdobyć to odkryte dobro. Dobro, którym jest sam Bóg, który też nieustannie czeka na przybycie człowieka. Kto znalazł Boga, zwłaszcza przez posłannictwo Jezusa, ten z radością odda wszystko, ponieważ znalazł prawdę i życie. Kto ma Boga, ma wszystko. Bóg sam wystarczy. Zresztą doskonale znamy i z pewnością często śpiewamy kanon: nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy. Osiągnięcie Królestwa Bożego wymaga więc wyrzeczenia się wszystkiego, co do tej pory było dla człowieka wartościowe, różnych przywiązań, przekonań, dóbr zarówno duchowych, jak i materialnych. W zamian człowiek ma przyjąć tylko jedno – zbawienie. Bardzo ważny jest także fakt, który na koniec chcę mocno podkreślić. Zauważcie, drodzy Państwo, że to wszystko, co sprzedaje bohater, wystarcza. Wystarcza, aby nabyć rolę z skarbem. Oznacza to, że Bóg nie wymaga od nas wyrzeczeń ponad miarę. Kolejna przypowieść, niewiele dłuższa od poprzedniej, to przypowieść o drogocennej perle. Również z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, wersety od 45 do 46. Dalej podobne jest królestwo niebios do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Proszę Państwa, perła znów wywołuje wyobrażenie wysokiej wartości, ale także nieskazitelnego piękna. Królestwo Boże jest więc nie tylko najwyższą wartością, ale też najpiękniejszym, najdoskonalszym dobrem, które jest możliwe do osiągnięcia. Ta przypowieść o perle, podtrzymuje myśl poprzedniej, czyli przypowieści o skarbie. Specyficzne jest tu jednak to, że kupiec poszukujący cennych pereł tylko tę jedną, jedyną uznał za godną zdobycia za wszelką cenę. Poza tym zwróćmy uwagę na to, że kupiec nie jest też takim samym bohaterem, jak bohater poprzedniej przypowieści. Poprzedni bohater natyka się na skarb przypadkowo, natomiast kupiec poszukuje pereł, poszukuje tej jednej drogocennej. On wie, czego szuka. Oczywiście jego działanie później jest podobne, prawda? I zrobił wszystko to, co możliwe, by tę perłę zdobyć, czyli podjął bez wahania właściwą decyzję, podobnie jak bohater poprzedniej przypowieści. Zauważmy więc, że Królestwo Boże jest dobrem danym do dyspozycji wszystkim, ale nie wszyscy je znajdują, ponieważ nie wszyscy szukają. Poszukiwanie jest zasadniczym warunkiem zdobycia Królestwa. Bohatera przypowieści o drogocennej perle możemy porównać do poszukującego prawdy Nikodema, który przyszedł nocą do Jezusa. Trzeba podkreślić, proszę Państwa, jeszcze jedną różnicę między przypowieściami o skarbie i o perle. W przeciwieństwie do tej poprzedniej, tutaj nie ma wzmianki o radości. To pominięcie może wskazywać, że radość jest niewystarczająca w zetknięciu z wartością Królestwa Bożego. Możliwe jest również, że była ona tak oczywista, że po prostu redaktor Ewangelii przemilczał ten fakt. Drodzy Państwo, przypowieści o skarbie i perle, nazywane często bliźniaczymi, mogą przypominać powołanie uczniów, wymagające od nich pozostawienia wszystkiego i pójścia za Chrystusem. Tutaj bycie uczniem sprowadza się owszem do otrzymania łaski Bożej, ale wymaga właśnie tej szybkiej decyzji i pełnego wkładu, pełnego zaangażowania w to dzieło. Obie przypowieści zawierają podobną myśl. Królestwo Boże zostało nam ofiarowane i jest ono tak cenne, że człowiek powinien z radością porzucić to wszystko, co ziemskie, co go ogranicza, aby ten skarb posiąść. Wartość Królestwa Bożego przewyższa wartość wszystkiego, co człowiek może posiadać. A każdy dzień jest jakby zdobywaniem i posiadaniem jakiegoś aspektu Królestwa, które zostało zapoczątkowane przez Jezusa już tutaj na ziemi. Księże profesorze, jaką przypowieść możemy jeszcze zaproponować naszym słuchaczom na zakończenie tych rozważań nad przypowieściami?
Na koniec, proszę Państwa, jeszcze jedna budząca trudności w interpretacji przypowieść. Tym razem sięgniemy do Ewangelii Łukasza, do 16 rozdziału. Jest to przypowieść o obrotnym rządcy. Jezus powiedział też do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swych domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten rzekł: 100 korcy pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Tutaj kończy się ta przypowieść. Otóż trudność w tej przypowieści o nieuczciwym zarządcy polega na tym, że czytelnik odnosi wrażenie, iż Jezus pochwala nieuczciwość. Zarządca ów przywołał do siebie każdego z dłużników swego pana i kazał mu zmienić swoje zobowiązanie, zmniejszając je. A pan, co ciekawe, pochwalił nieuczciwego zarządcę, że roztropnie postąpił. Próby rozwiązania tej trudności winny iść znów w dwóch kierunkach. Po pierwsze, można zatrzymać się jedynie na zasadzie analogii. Na czym ta analogia miałaby polegać? Otóż, jak synowie tego świata czynią wszystko, nawet nieuczciwie, aby osiągnąć wyznaczony cel, tak synowie światłości winni czynić wszystko, ale w granicach uczciwości, aby osiągnąć Królestwo Boże. Niektórzy widzą taką właśnie analogię i zatrzymują się na niej, wydobywając w ten właśnie sposób orędzie tej przypowieści. Jezus pochwalałby więc nie tyle nieuczciwość, co spryt i pomysłowość w dążeniu do celu. Wierzący również powinni kierować się sprytem i pomysłowością, ale powinni przy tym trzymać się norm moralnych. Natomiast, proszę Państwa, wydaje się, że bardzo ciekawe jest także drugie rozwiązanie trudności interpretacyjnych tej przypowieści. Otóż odwołuje się ono do ekonomicznych zwyczajów Izraela czasów Jezusa. Zarządca dóbr swego pana, proszę Państwa, nie otrzymywał zapłaty pieniężnej za swoją pracę, ale przyjmował prowizję z pożyczanych towarów. Jeśli więc ktoś na przykład pożyczał 50 beczek oliwy, musiał oddać 100, przy czym część albo całość nawet nadwyżki stanowiła zapłatę dla zarządcy. Jeśli ktoś pożyczał 80 korcy pszenicy, musiał oddać 100, przy czym część albo całość nadwyżki, tych 20 więcej korcy, była zapłatą dla zarządcy. I w ten sposób, proszę Państwa, nasz przypowieściowy zarządca rezygnował ze swojej własności, aby pozyskać sobie życzliwość ludzi i znaleźć u nich pomoc, gdy zostanie zwolniony ze swojej posady. Właśnie wydaje się, że w tym leży jego spryt i jego pomysłowość, że potrafi zrezygnować z tego, co mu się należy za jego własną pracę, aby pozyskać życzliwość innych.
Bardzo dziękujemy. Tak się złożyło, że niemal wszystkie przypowieści, które dziś przytoczyliśmy, pochodziły z Ewangelii według świętego Mateusza. Dobrze więc, że chociaż na koniec pojawił się Łukasz. Proszę Państwa, przypowieści w dosłownym rozumieniu znajdziemy we wszystkich Ewangeliach synoptycznych. W Ewangelii według świętego Jana mają one nieco inny charakter, ale ten temat zostawmy sobie na inne spotkanie. A teraz posłuchajmy utworu, który powstał na bazie hymnu o miłości z pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła.
A gdybym miał wrażenie, że już wiem, jak szukać Ciebie, nie pomylić tylu dróg, i gdybym chciał ogarnąć wszystko, wszędzie być, a nie miał Ciebie, to nikim bym naprawdę był. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem
napełnia śpiewem duszy. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem. I gdybym mówił językami ludzi i aniołów, i gdybym znał wszystkie tajemnice, a nie miał Ciebie, to nikim bym naprawdę był. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy. Niech widzą Ciebie moje oczy, niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pomóż z nami, młodzieży z ubogich rodzin, zdobywać wykształcenie. Dowiedz się więcej o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na www.radioplus.pl.
Po reklamie.
Dobry wieczór ze słowem.
No i wracamy do Radiowej Akademii Biblijnej. Dobry wieczór ze słowem. Na zegarze 19 minut do 22.
Drodzy Państwo, liturgia słowa najbliższej niedzieli koncentruje się wokół tematu powołania. Pierwsze czytanie mówi o powołaniu Elizeusza. Fragment Ewangelii według świętego Łukasza pokazuje nam natomiast ludzi, do których Pan Jezus kieruje słowa pójdź za mną, lecz oni owszem chcą za Nim pójść, ale po załatwieniu jeszcze swoich ziemskich spraw. Natomiast drugie czytanie z listu do Galatów mówi o powołaniu nas do wolności. Posłuchajmy zatem.
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa.
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Wolność jest jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy od Boga i do którego wciąż jesteśmy powoływani. To między innymi wolność upodabnia nas do Niego. Wszystko jednak sprowadza się do tego, czy właściwie ją wykorzystamy. Jaka jest więc ta wolność? Oczywiście nie chodzi o żadną samowolę czy o pójście za własnymi zachciankami. Wolność, do której powołuje nas Chrystus, jest zdefiniowana miłością i objawiającą się w służbie bliźnim. Taka wolność, ożywiona i pogłębiona miłością, potęguje naszą wiarę, ponieważ miłując Boga i swoich braci, wypełniamy nakazy prawa, które zamykają się w nakazie miłości bliźniego. Zresztą wiemy doskonale, że sam Jezus jako najważniejsze przykazanie wskazał właśnie przykazanie miłości, miłości Boga i bliźniego. Święty Jan Apostoł natomiast w swoim pierwszym liście ujmuje tę prawdę następująco. Miłość jest z Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. W świetle tej Bożej miłości, która jest darem, zauważamy drugiego człowieka, akceptujemy go takim, jakim Bóg go pragnie. Bóg miłuje go również poprzez nas. Także prawda musi być kryterium i miarą prawdziwej wolności. Bez prawdy każda wolność, czy to w wymiarze jednostkowym, czy społecznym, jest zakłamaniem, gdyż nie prowadzi do tego, co jest prawdziwym dobrem. Człowiek ze swej natury jest rozdarty między wyborem dobra i zła. Bóg stworzył nas jako istoty wolne, dlatego sami decydujemy, czy wybierzemy dobro, czy zło. Człowiek jest wolny w swoim wyborze. Sam podejmuje decyzję, choć czasem nie jest ona niestety trafna. Często zło jest bardziej atrakcyjne i choć człowiek rzeczywiście nie chce zła, wybiera jednak to, co, powiedzmy w cudzysłowie, ładniej wygląda, ulegając pozorom, po prostu sięga po to, czego tak naprawdę nie chce. Potrzeba wysiłku, potrzeba zaangażowania woli właśnie, by wybierać i czynić dobro, zwłaszcza teraz, gdy żyjemy w świecie wielu zniewoleń. Jednak te słowa świętego Pawła o wolności, którą przyniósł Chrystus, są pełne nadziei. Jeśli rzeczywiście zależy nam na autentycznej wolności, sięgajmy po wzór najdoskonalszy, sięgajmy i patrzmy na Jezusa, który przybity do krzyża, czyli właściwie po ludzku rzecz biorąc pozbawiony wolności, tak naprawdę duchowo był wolny i potrafił tego swojego wolnego ducha oddać w ręce Ojca. To jest wielka i cudowna Ewangelia, właśnie ten przykład Jezusa. Naśladując Go, na pewno nigdy nie wykorzystamy naszej wolności w niewłaściwy sposób. Posłuchajmy teraz modlitwy końca mojego wieku Adama Ziemianina w wykonaniu zespołu Stare Dobre Małżeństwo.
Śmieszne kawki nauczyłeś latać, ty, który jesteś z tego i nie z tego świata. Uchowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który stworzyłeś jaśminu gałązkę, ty, który orzech włoski zawiązujesz w piąstkę. Zachowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który ciepłym słońcem napełniasz mieszkania, ty, który dałeś nam trudne przykazania, uratuj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który kaczeńce wymyśliłeś dla nas, a żaby nauczyłeś nocnego płukania, odwróć dziś proszę od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który do morza prowadzisz swe rzeki, ty, który zmęczony zamykasz powieki, nachyl dziś proszę w stronę miłości moje serce, moje myśli, moje oczy.
Muzykę dzisiaj przygotowała pani Joanna Jaromir do audycji naszej biblijnej co piątek, no ale na zegarze 12 minut niespełna pozostało do 22, ale jeszcze kilka chwil mamy.
No właśnie, ponieważ czas powoli zbliża się ku końcowi.
Apokaliptycznie to brzmiało.
Nieco tak, dokładnie. No czas będzie już na krótkie podsumowanie, myślę. Proszę Państwa, w bohaterach jezusowych przypowieści każdy z nas może dostrzec samego siebie. Pamiętajmy bowiem, że jego słowa są zawsze aktualne. Tak jak oczekiwał decyzji pójścia za nim od swoich uczniów, tak też czeka na nasze tak. Nie chodzi tu oczywiście tylko i wyłącznie o powołanie do stanu kapłańskiego czy zakonnego. Każdy z nas jest przecież powołany do czegoś innego, a odpowiedzią jest nasze codzienne życie, choć czasem nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Pan nie oczekuje od nas niczego ponad miarę, wystarczy to, co mamy, pod warunkiem jednak, że zechcemy mu to ofiarować i to ofiarować z radością, jak bohater przypowieści o skarbie ukrytym w roli. Wtedy rzeczywiście nasz trud codzienny będziemy mogli nazwać za Bolesławem Leśmianem, jak to słyszeliśmy w pierwszym utworze, błogosławionym trudem, bo dzięki niemu właśnie już tu na ziemi możemy uczestniczyć w Królestwie Bożym. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi zarówno za to dzisiejsze, jak i za wcześniejsze spotkania, za to, że mimo licznych obowiązków znajdował ksiądz profesor czas także dla słuchaczy Radiowej Akademii Biblijnej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale akurat pierwszą audycję, którą miałam przyjemność dla Państwa prowadzić, prowadziłam właśnie również z księdzem profesorem.
Przykro, że musimy się już z Państwem rozstać. Bardzo nam było miło dzisiaj gościć na antenie i mam nadzieję, że Państwo również zostali ubogaceni tym słowem. Żegnam się bardzo serdecznie.
Drodzy Państwo, na zakończenie chciałabym przede wszystkim Państwu ze swojej strony bardzo serdecznie podziękować za ten rok, za wytrwałe uczestniczenie w Radiowej Akademii Biblijnej. Życzę, aby te dwa najbliższe miesiące, dla niektórych pewnie wakacyjne czy urlopowe, ale dla innych bardzo pracowite, aby ten czas właśnie przyczynił się do nawiązania jeszcze głębszej więzi ze Słowem Bożym. Mam również nadzieję, że od września zechcą Państwo również nadal brać udział w tych biblijnych, radiowych spotkaniach.
Nie startujemy wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, tylko troszeczkę wcześniej.
Nie, nie, oczywiście mniej więcej właśnie równo z rozpoczęciem roku szkolnego. Także już teraz serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję również panu Robertowi, który od samego początku niestrudzenie nam towarzyszył i czuwał nad przebiegiem każdej audycji. Bez pana to tutaj po prostu czasem.
Bardzo dziękuję, to była przyjemność i mamy nadzieję, że spotkamy się po wakacjach. Czas szybko ucieka i pewnie nasi słuchacze będą czuwać i będą przy radiu obecni.
Miejmy nadzieję. No właśnie, już tak na samo zakończenie chciałabym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego utworu.
To pani Joanna ode mnie jeszcze, dobrze?
Kilka no, oczywiście, jak najbardziej, również, bardzo proszę.
Również podziękowania, nawet jeśli to zabrzmi słodko, to bardzo dziękujemy za wszystkie piątki, za obecność w trakcie audycji, no i życzę osobiście bardzo pięknych, udanych wakacji.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze akcent muzyczny od nas.
Tak, tak, akcent muzyczny jak najbardziej. I tutaj znowu będę troszkę uprawiała prywatę z tego względu, że chciałabym, abyśmy na zakończenie posłuchali utworu, który znów po prostu pojawił się w pierwszej audycji przeze mnie prowadzonej. Także.
A pani Joanna, pani sobie zapisywała te wszystkie utwory, które pani wybierała do audycji? Bo tak zawsze mnie to ciekawi, czy jest jakieś archiwum Radiowej Akademii Biblijnej w pani wykonaniu, kiedy pani prowadziła tę audycję, czy gdzieś tam niektóre utwory się troszeczkę już zagubiły?
Nie zapisywałam, ale pamiętam.
Pamięć jednak tutaj jest istotniejsza.
Czasem mi się zdarza właśnie.
Świetnie.
Także bardzo proszę, Mietek Szcześniak na zakończenie, a ja dziękuję państwu za uwagę i życzę dobrej nocy.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo i zapraszamy po wakacjach.
Dobry wieczór ze słowem. Zapraszamy w każdy piątek o 21:00.